Wracamy, proszę Państwa, profesor Krzysztof Szyfner jest naszym gościem. Dzisiaj rozmawiamy o nowotworach, nie tylko zresztą, w ogóle o DNA człowieka, o genach naszych w ogóle i o wszystkim, co jest związane także z koronawirusem. Panie profesorze, ostatnio przeszła taka dyskusja związana ze szczepionkami. Wiemy, że te dwie szczepionki Pfizera i Moderna to są szczepionki mRNA, zupełnie inną metodą opracowane, inaczej działające też na organizm człowieka, no ale te AstraZeneca czy Johnson & Johnson i Sputnik to są te starego typu szczepionki, które powstały na bazie linii komórkowej z lat 60. Kontrowersje związane właśnie z tym, że to było na podstawie abortowanych płodów w latach 60. Jak to, panie profesorze, rzeczywiście i naprawdę jest z tymi liniami komórkowymi?
No, linie komórkowe są dla nas narzędziem niezwykle ważnym, bo jeśli próbujemy opracować nową strategię terapeutyczną, nowy lek, no to owszem, mamy jakieś tam wskazania, synteza chemiczna, otrzymaliśmy i jak działa? No, możemy spróbować najpierw na bakteriach, potem na zwierzętach laboratoryjnych, ale ciągle mamy to stosować wobec człowieka. I pośrednim etapem między zwierzęciem a stosowaniem na człowieku są właśnie linie komórkowe. To jest grupa komórek wyprowadzonych z określonego narządu, bardzo podobnych do siebie, no, które są, było nie było, mimo wszystkich zmian są ciągle komórkami ludzkimi i na nich patrzymy, działa, nie działa, przyspiesza, zwalnia, ale właśnie, skąd te komórki możemy uzyskać? No, uzyskujemy w tej chwili, wystarczy krew obwodowa, bierzemy z krwi obwodowej, jeżeli będziemy mówili o chorobach hematologicznych, możemy sobie modele wyprowadzić. Posługujemy się materiałem uzyskiwanym z operacyjnie usuwanych guzów, z tego wyprowadzić właśnie linię komórkową. I dotknął Pan też właśnie tego pochodzenia płodowego. No, zdaje się, że firmy klną się, że posługiwano się materiałem, który pochodził od martwych płodów, nie płodów usuwanych na ten cel, to byłoby no zupełnie straszną rzeczą. Ale dlaczego w takim razie wątpliwości budzi to, że płodowe komórki są jakoś obarczone skazą moralną wobec komórek pobieranych z dowolnego innego organu człowieka? Nie potrafię na to odpowiedzieć, nie potrafię się w ogóle tutaj znaleźć w tej sytuacji. Może tylko przejdę dalej, że jeżeli już mamy właśnie te doświadczenia na liniach prowadzonych, obojętnie czy pochodzenia płodowego, czy uzyskane z dorosłych organizmów, to zawsze jest to ciągle jeszcze model. My na tych komórkach możemy ustalać to i tamto, ale w bardzo ograniczony sposób, bo to jest ciągle zestaw tych samych komórek. W organizmie komórki znajdują się nie w izolacji, tylko w otoczeniu innych kontrolujących je komórek. A więc jeśli nawet mamy ten pozytywny wynik otrzymany właśnie na linii komórkowej, to ciągle jeszcze przejście na człowieka i stąd są te grupy ochotników, którzy się poddają badaniom, no bo do końca nie wiemy.
Skoro cały czas szczepionki na przykład opracowuje się na podstawie tych linii z lat 60., dlaczego nikt dzisiaj od nowa tych linii komórkowych nie chce zrobić? Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach jest to prostsze. To, jak pan mówił, nawet z krwi można byłoby pozyskać taką linię komórkową.
Zgadza się, że można by od nowa, ale już dysponujemy dużym bagażem wiedzy, który z tej starej linii otrzymaliśmy. W nowotworach jest taki bardzo stary model linii komórkowej HeLa cells. HeLa to była pewnie jakaś Henrietta, murzynka amerykańska, z jej nowotworu prowadzono tę linię i to się do dzisiaj stosuje. Częstokroć zadają sobie pytanie, czy po tylu transformacjach ta linia jest rzeczywiście odbijająca to, co było kiedyś, ale ten ogrom informacji, który na tym otrzymaliśmy, jest ciągle do wykorzystania. Stąd właśnie trzymamy się tego wszystkiego, bo to jest dla nas już udział, jest to rodzaj referencji. Możemy wrócić do tych wyników, porównać i stąd się tego trzymamy. A z kolei otrzymanie nowej linii to nie jest ad hoc. Jeżeli pobieramy ileś próbek, to z tych próbek wyprowadzić linię, wydajność wyprowadzenia jest paroprocentowa. Czyli przeprowadzamy 50 doświadczeń i z dwóch udało nam się wyprowadzić linię. Chcą rosnąć, nie chcą rosnąć. Kiedyś był nas profesor Grenman z Finlandii i opowiadał właśnie, jak to się robi. No, dokładnie dostaliśmy przepis, założyliśmy hodowlę, bo mówimy wtedy o hodowli komórkowej. Mówi, i od tego momentu możemy się do tych komórek modlić, uśmiechać, możemy tańczyć przed nimi. Jak chcą, to urosną, a jak nie chcą, to nie urosną. Także to nie jest tak, że mamy materiał i sobie z tego linii poradzimy i jest gotowy materiał doświadczalny. Więc to też powstrzymuje przed kolejnymi krokami.
Panie profesorze, tych aspektów etycznych związanych z genetyką jest coraz więcej. Mówi się często o klonowaniu człowieka, o zagrożeniach z tym związanych, o próbach podjętych przez Chińczyków, jak dobrze mi pamięć nie myli.
Chińczyków, o Izraelu też mówiono.
Tak, tak. No, jak pan na to patrzy? Czy jesteśmy w ogóle w stanie zatrzymać takie no, zdecydowanie nieetyczne na przykład próby hodowania, nie wiem, narządów ludzkich i tak dalej?
Podjęto próby regulacji prawnej, to znaczy regulacja prawna nie na zasadzie nakazów, zakazów, tylko konwencji międzynarodowej, że tego i tego nie robimy, w tym właśnie sklonowanie człowieka. Ale przy zainteresowaniu, przy nadmiarze pieniędzy tu czy tam, czy to się zatrzyma? Nie sądzę. Fakt, że niezbyt widzę potrzebę hodowania klonów ludzkich. My hodujemy się jako populacja w sposób no, niepowstrzymany zupełnie, więc nam jeszcze potrzeba do tego sklonowane istoty ludzkie. No, futurystyka, nie potrafię dalej tych rozważań prowadzić.
No właśnie, czy jaki jest cel w ogóle prowadzenia takich badań, bo są znacznie tańsze metody na świecie, wykorzystywane zresztą powszechnie. Być może chodzi właśnie o te części zapasowe, o których się mówi, czyli narządy.
Dokładnie, to znaczy taki też delikatnie podnoszony temat to jest właśnie produkcja w kierunku narządów, które były do wykorzystania. Hodowla narządów jako takich idzie bardzo trudno. To już pamiętam, że od lat próby otrzymania gotowej nowej wątroby, trzustki, pobieramy materiał z tego i co otrzymujemy? 1000 komórek trzustki, 1000000 komórek trzustki lub wątroby, ale nie wątrobę. To się nie uformuje w organ, tylko daje nam powtarzalność tych samych komórek. No ta bariera jakoś jeszcze jest trudna do przeskoczenia, mimo że ja cytuję pracę sprzed lat może 30, a tej bariery nie przełamano. Ze skórą idzie trochę lepiej. Jesteśmy w stanie właśnie hodować skórę na oparzeliny. No, pojedyncze przykłady są, ale generalnie bariery właśnie otrzymywania nowych organów nie przekroczyliśmy i stąd może jest to zainteresowanie właśnie klonowaniem człowieka.
To jest wszystko bardzo ciekawe, co pan mówi i myślę, że do tematów genetyki na pewno będziemy w naszych audycjach powracać. Bardzo dziękuję profesor Krzysztof Szyfter z Zakładu Genetyki i Nowotworów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję.
Do usłyszenia. Zapraszam państwa na kolejne wydanie naszej audycji w kolejny czwartek po godzinie 18:30. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.